Chwała Panu Jezusowi, kochani bracia i siostry. Miło Was widzieć. Trochę jestem przeziębiony, więc tak może mój głos będzie inny niż zawsze. Czy ja mogę coś zrobić? Żona mnie do tego namawiała, ale jak tu stanąłem, to czy jest cieplej niż tam? A niby nie jest tak ciepło na dworze gdzieś tam. Kochani, no tak, jak i lider, tacy fani są też. Albo odwrotnie, jacy fani, tacy ci youtuberzy i ci liderzy. Bo widać, nie jest zapotrzebowanie, jest jakaś taka nisza na tą głupotę. No i co zrobić? Nie wiem, czy mam powiedzieć, że przekazuję pozdrowienia ze zboru w Zebrzowicach. Nie ustalałem tego ze zborem, ale na pewno was chcą pozdrowić. Na pewno, więc przekazuję. I tak i zabiorę również, bo to daleko. W ogóle zapraszam do zboru w Zebrzowicach. Jak będziecie mieli możliwość, w jakąś wolną chwilę, czy zapragniecie odwiedzić jakiś pobliski zbór, to zapraszam do Zebrzowic. Mamy nowy kościół, zbór, pewnie wiecie, kiedyś tam był bar, teraz jest kościół. Niesamowita rzecz. Trzeba to zobaczyć. Trzeba to zobaczyć osobiście. Ja chciałbym dzisiaj głosić o tym, co jest wieczne, niezmienne. Boże Słowo. I takie słowo, które już od niedawno, od jakiegoś czasu niedawnego chodzi mi po głowie i też jakimiś takimi wątkami się dzieliłem ostatnio i również coś do tego nawiązywałem tu w tym zborze już dawno, dawno temu. A więc tak na nowo Pan ożywił to słowo we mnie. Myślę, że będzie to słowo na tą porę, na tą chwilę. Ostatnio właśnie też w naszym zborze we wtorek dzieliłem się taką refleksją, że drodzy bracia i siostry, my żyjemy w takim czasie, w takim momencie, że niczego nam nie brakuje, prawda? Czy komuś coś? Pożywienia nie brakuje, dach nad głową mamy, wszystko mamy. Właściwie wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, tak jak mówi Boże Słowo, posiadamy. Nawet więcej. Mamy nawet więcej, niż potrzebujemy tak naprawdę. I to jest też łaska Boża. Mamy nieograniczony dostęp do Bożego Słowa. Możemy to Słowo Boże mieć, posiadać na półce. Różne wydania, różne warianty, naprawdę. Tylko sięgnąć, czytać. Ale coś wisi w powietrzu. Ta atmosfera duchowa, ona nie jest sprzyjająca. To, co mówił też Jacek dzisiaj. To nie jest duchowa atmosfera taka sprzyjająca. Coś wisi w powietrzu. Takie mam wrażenie. Dlatego Pan chce, abyśmy tym bardziej wzięli sobie do serca ten Jego ostatni nakaz. Jaki to jest ostatni nakaz Pana Jezusa? Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Ja myślę, że ten świat, no już może nie ten świat, zostawmy świat, ale ten świat, w którym my żyjemy, tak? Nasz kraj, nasza okolica, nasz rejon potrzebuje Ewangelii. Europa, oczywiście, Polska. Nasi rodacy potrzebują Ewangelii. Kiedy tak patrzę, jak ludzie żyją, jak się zachowują, co mówią, to myślę, że się ze mną zgodzicie, że ludzie potrzebują na nowo Ewangelii, na nowo potrzebują sobie poukładać w głowach, że tak powiem, a to tylko może się stać dzięki Ewangelii, dzięki Bożemu Słowu. No ten przykład z youtuberami świadczy o tym, że ludzie potrzebują wypełnić tą pustkę, która gdzieś tam jest w ich sercu. Ja chciałbym dzisiaj mówić o etapach w życiu. Cośkolwiek. I ostatnio miałem ten przywilej, może niektórzy z was byli uczestnikami obecni na ślubie naszego syna Jeremiasza, Jeremiasza i Kameli. Piękny ślub, jak każdy ślub jest piękny, prawda? I dla tych młodych ludzi otworzył się nowy etap w życiu, bo to jest nowy etap. W ogóle miałem okazję udzielić 3 ślubów w swoim życiu, na razie takim, jeżeli chodzi o służbę pastorską. Ale 3 wyjątkowych ślubów. Pierwszy ślub to był ślub Agnieszki, naszej Agnieszki Gawłowskiej, teraz po mężu. I Agnieszka jest córką mojej koleżanki, której pierwszy raz głosiłem Ewangelię po swoim nawróceniu. A więc wyjątkowa osoba, Agnieszka. Jej mama, Beata, moja sąsiadka, bardzo bliska. Również chodziliśmy razem do szkoły. No po prostu koleżanka z ławki szkolnej. I to była pierwsza osoba po moim nawróceniu. Nawróciłem się pewnego wieczoru w domu Mariolki, słuchając kasety magnetofonowej z pieśniami chrześcijańskimi. Bóg działa w różnoraki sposób i dotrze do każdego człowieka. Ja nawróciłem się poprzez słuchanie pieśni chrześcijańskich. Gdzieś tam ta pieśń, te słowa tej pieśni dotarły do mnie, otworzyło się moje serce i nastąpiła zmiana. I 2 godziny później, kiedy wracałem do domu, to akurat przysiadłem się do mojej koleżanki z klasy. Wracała z drugiej zmiany z pracy, z Olzy jeszcze wtedy. I mogłem jej zaświadczyć. Wiesz co, Beata, coś się stało z moim życiem. Poznałem Pana Jezusa i całą drogę mogłem jej świadczyć. Beata niedawno oddała swoje życie Jezusowi. Po 39 latach. To słowo zostało zasiane. Jej córka się nawróciła w międzyczasie. Udzielałem jej ślubu. Ona była na tym ślubie, na jej chrzcie, na różnych wydarzeniach. Zresztą my też zawsze ją zapraszaliśmy, cokolwiek się działo. No i tak 39 lat to trwało. Teraz przygotowuję się do chrztu. Kochani bracia i siostry, nie rezygnujcie nigdy. Nawet jeżeli miałoby to trwać 39 lat. Mam wrażenie, że ten mikrofon trochę tak świszczy. Nie? Nie. Może to po prostu ta moja mowa poprzez to przeziębienie tak to odbieram, tak to słyszę. A więc to był wyjątkowy ślub. Agnieszka, jej mąż Jakub, to była pierwsza osoba ochrzczona przeze mnie w stawie w Młyńszczoku w Zebrzydowicach. Dlaczego o tym mówię? Bo tamten teren, że tak powiem, mamy opanowany. O, nasz zbór, robimy tam różne rzeczy, różne aktywności, różne projekty realizujemy. I zawsze, kiedy tam koło tego stawu, tam jest takie kąpielisko wydzielone, ludzi pełno w lecie. I tak sobie zawsze marzyłem, o, jakby to było wspaniale, zorganizować tutaj taki publiczny chrzest ze Słowem Bożym, z taką ewangelizację. I w pewnym momencie pojawił się Jakub. Zaczął chodzić z Agnieszką. Minęły jakiś tam czas. I pewnego razu w niedzielę Jakub podszedł do mnie i mówi: słuchaj, ja bym się chciał ochrzcić. Akurat mieliśmy po południu piknik zborowy nasz. Tam na zapleczu amfiteatru jest takie palenisko. Zawsze tam organizujemy taki nasz piknik raz w roku. Pieczenie kiełbasy i tak dalej, wiecie o co chodzi. I on jest otwarty. I czasami przychodzą tam ludzie z zewnątrz. Raz nawet przyszło paru młodych ludzi, spośród których 3 się nawróciło. Ślad o nich zaginął, ale oni modlili się ze mną, ja ich prowadziłem w modlitwie. Więc takie wspaniałe rzeczy się dzieją. No i właśnie Jakub mówi: słuchaj, Wiesiek, ja bym się chciał ochrzcić. Byłoby to możliwe w czasie tego pikniku po południu? Ja mówię: jasne, oczywiście. Ale myślę sobie tak, no, kąpielisko zamknięte, niedziela, trzeba by się było skontaktować jakoś z panią dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, więc zadzwoniłem. Pani dyrektor bardzo miła, mówi: ja, możecie się tam chrzcić, jak chcecie. No więc otworzyliśmy te kraty, które tam były, jakieś takie płotki. I miałem krótkie słowo. Cały ten piknik nasz się zebrał, goście zaproszeni, ludzie, którzy tam byli również, nagrywali filmiki, słuchali. Ja głosiłem słowo, potem weszliśmy do wody. Jakub został ochrzczony. To był wyjątkowy ślub, dlatego mówię, że Agnieszka i Jakub są takimi wyjątkowymi ludźmi i też ten ślub był wyjątkowy. A potem był wyjątkowy ślub mojej szwagierki Agnieszki. Wyjątkowy pod tym względem, że odbywał się w domu, wiecie, tak po amerykańsku trochę, ale wyjątkowy był też dlatego, że dzień wcześniej musiałem pochować swojego brata, a dzień później udzielałem ślubu siostrze mojej żony. Więc takie samo pokrewieństwo i takie ciekawe. Wiecie, w życiu są czasem ciekawe zdarzenia. No i ten trzeci ślub Jeremiasza i Kameli. Wyjątkowy pod tym względem, że chrzciłem Jeremiasza, a teraz udzielałem mu ślubu. I to jest dla mnie coś wyjątkowego. A więc rozpoczął się dla nich nowy etap. Nowy etap w życiu. I chciałbym coś dzisiaj o tych etapach powiedzieć, coś o kolejnych etapach, bo życie składa się właśnie z wielu etapów. Najpierw z tymi dziećmi, później dorastamy, wybieramy jakąś szkołę, wchodzimy w związek małżeński. No i z tych etapów musimy przechodzić, z jednego etapu na drugi. Druga księga Mojżeszowa, to na początek. Druga księga Mojżeszowa. Księga Wyjścia, drugi rozdział. Od 11 wersetu będę czytał. Drugi rozdział Księgi Wyjścia od 11 wersetu. W tym czasie Mojżesz dorósł. Poszedł odwiedzić swych rodaków i zobaczył, jak ciężko pracują. Ujrzał też Egipcjanina bijącego pewnego Hebrajczyka, jego rodaka. Rozejrzał się więc na wszystkie strony, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i ukrył go w piasku. Wyszedł znowu na zajutrz, a oto dwaj Hebrajczycy kłócili się ze sobą i rzekł do winowajcy: czemu bijesz twego rodaka? A ten mu odpowiedział: któż cię ustanowił naszym przełożonym i rozjemcą? Czy chcesz mnie zabić, jak zabiłeś Egipcjanina? Przeląkł się Mojżesz i pomyślał, z całą pewnością sprawa się ujawniła. Także Faraon usłyszał o tej sprawie i usiłował stracić Mojżesza. Uciekł więc Mojżesz przed Faraonem i udał się do kraju Midiana. To było już dawno, ładnych parę lat temu, byliśmy w odwiedziny u naszego brata w Chrystusie i podjechaliśmy samochodem, tam zaparkowaliśmy i poszliśmy tak na skróty prosto do drzwi. Ta droga wiodła przez taki dość duży taras, więc weszliśmy na ten taras i w tym momencie, bo to było wczesną wiosną, był śnieg, tak z 5 centymetrów śniegu, jakieś takie roztopy, weszliśmy na ten taras i w tym momencie nogi nam się rozjechały. Szybko żeśmy się tak złapali jeden drugiego, żeby się nie przewrócić. Jakoś żeśmy tak doszli do tej klamki, uchwyciliśmy się tej klamki i jakoś przeszliśmy przez to lodowisko i popatrzyliśmy, a tam ścieżka taka dookoła tego tarasu, ładnie wyłożona taką sztuczną trawą antypoślizgową. Ta droga na skróty mogłaby się dla nas źle skończyć. Ona mogłaby się skończyć jakimś upadkiem, utratą zdrowia i życia, że tak powiem. A więc czasem droga na skróty nie jest dobra. Czasem nie można pominąć pewnych rzeczy, pewnych etapów właśnie. Zauważcie, Mojżesz chciał pójść na skróty. On chciał przeskoczyć, pominąć pewien etap swojego życia. Mojżesz miał to w sercu. On miał w sercu tą miłość do narodu. On wiedział, znał swoją tożsamość. Chciał ich ratować. Chciał w jakiś sposób się nimi zająć. A więc kiedy zobaczył, że ten Egipcjanin tam się znęca nad tym nad tym rodakiem jego, Hebrajczykiem, no to i do piasku. Potem przyszedł na drugi dzień, widzi, że się Hebrajczycy kłócą, więc chciał ich jakoś pogodzić. No halo, halo, ale kto cię tutaj ustanowił jakimś rozjemcą? Chcesz zabić jednego z nas, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? Może mu coś powiedzieli takiego, żeby się odczepił. W tym momencie Mojżesz się przestraszył. Zresztą Faraon się o tym dowiedział, prawda, i chciał tutaj Mojżesza zabić, więc Mojżesz uciekł do kraju Midian. To nie był ten moment. To nie była ta chwila. Mojżesz nie mógł pójść na skróty. On jeszcze nie był gotowy. Jak myślicie, jak ta historia by się skończyła? No po prostu Mojżesz znalazłby się w piasku, bo Faraon by go zabił. Nie można iść na skróty. Nie możesz przejść, bracie, siostro, nie możesz pominąć pewnego etapu w swoim życiu. Mojżesz chciał to zrobić. Skończyło się to tym, że znalazł się w kraju Midian i tam przez 40 lat Bóg przygotowywał Mojżesza do jego roli. Zresztą życie Mojżesza też było podzielone na etapy. Pamiętacie? Takie trzy etapy życia Mojżesza możemy wyodrębnić. A więc 40 lat w Egipcie, 40 lat tam w kraju Midian, na pustyni, właśnie na pustkowiach i 40 lat w służbie dla Boga. Te 40 lat na pustkowiu, w kraju Midian. Proza życia. Nic szczególnego. Owce, praca, dom. Zasadził drzewo, wybudował dom, spłodził synów. Nic nadzwyczajnego się nie działo. 40 lat. Może dlatego właśnie jest napisane w Księdze Liczb, że Mojżesz jest najpokorniejszym, był najpokorniejszym z ludzi. No bo on się uczył tej pokory przez 40 lat. Tak byśmy mogli powiedzieć. Bóg jakby chciał go oczyścić z tych naleciałości Egiptu, rok za rok. Kiedy Bóg uznał, że Mojżesz jest już gotowy, sam przyszedł do niego. I wtedy posłał go do Egiptu, aby wyprowadził jego naród z niewoli. Wcześniej Mojżesz nie mógł tego zrobić. On nie mógł pójść do Faraona i powiedzieć: wypuść mój lud z Egiptu. Bo tak mówi Pan, wiemy, że skończyłoby się to tragicznie dla niego. Ale kiedy przyszedł po 40 latach, przygotowany, pokorny, w mocy Bożej. Niesamowita historia. Może, bracie i siostro, jesteś jak ten Mojżesz. Lata mijają. Proza życia, codzienność, szarzyzna. Nic ciekawego się nie dzieje. Nic na tej pustyni się nie dzieje. Ale w sercu masz pragnienie. To pragnienie nie minęło. Ono było w sercu Mojżesza. On pamiętał ten pobyt, to zdarzenie. On to pamiętał. Być może on rozmyślał nad tym, jak tam mają się moi rodacy w Egipcie. Jak by mi można było pomóc? Co tu zrobić? I może takie emocje tobie również towarzyszą. Pan przyjdzie. Pan przyjdzie. On przemówi we właściwym czasie. Bądź cierpliwy. Na to, żeby moja koleżanka się nawróciła, musiałem czekać 39 lat. Mojżesz wyprowadził naród izraelski dopiero w wieku 80 lat. Ja myślę, że Pan mnie jeszcze wprowadzi na jakiś etap, zanim odejdę. A może nie jeden. A może nie jeden. Miejsce, w którym jesteś, traktuj jako etap przygotowania do przejścia na następny etap. Ale nie idź drogą na skróty, bo to może się źle skończyć. Wszyscy znamy Dawida. Dawid, prawda? Znamy tą historię o Dawidzie i Goliacie. Któż by jej nie znał? To jest w ogóle klasyka, taka chrześcijańska klasyka. pojedynek Dawida z Goliatem. To nawet w kręgach niechrześcijańskich to pojęcie jest używane, jest znane, prawda? Goliat, Dawid. I tutaj pod tym się kryją różne właśnie takie symbole. Ale popatrzmy na Dawida. Dawid przyszedł i pokonał Goliata jednym strzałem z procy. Nic się nie bierze tak z niczego. Pierwsza Księga Samuelowa, 17 rozdział. Możemy przeczytać 36 werset i dalej. 17 rozdział, 36 werset i dalej. Tam Dawid rozmawia z królem Saulem. I mówi tak. Sługa twój kładł trupem lwy i niedźwiedzie. Nieobrzezany Filistyn będzie jak jeden z nich, gdyż urągał wojskom Boga żywego. Powiedział jeszcze Dawid, Pan, który wyrwał mnie z łap lwów i niedźwiedzi, wybawi mnie również z ręki tego Filistyna. Rzekł więc Saul do Dawida, idź, niech Pan będzie z tobą. Dawid miał swój etap przygotowania. Właśnie tam, na tych pastwiskach betlejemskich. Właśnie wtedy, kiedy pasł owce swojego ojca. Prawda? On tam musiał bronić tych owiec, musiał walczyć z lwami, z niedźwiedziami. 3000 lat temu lwy żyły na tamtym terenie. A przeczytałem gdzieś, że lwy żyły nawet do końca pierwszego wieku w północnych Włoszech. Wyobrażacie sobie? Lwy, takie jak w Afryce. Ale Rzymianie ich tam wyłapali, prawda, żeby miały co jeść na arenach, więc zniknęły z tego obszaru. Dawid trenował strzelanie z procy. Opanował tą sztukę do perfekcji. Kiedy przyszedł niedźwiedź, kiedy przyszedł lew, strzelał z procy. Rozprawiał się z nim. Odganiał, ochraniał te owce. A poza tym komponował pieśni. Tak sobie to wyobrażam, że niektóre psalmy zostały skomponowane właśnie tam na tych pastwiskach. A poza tym grał na harfie. I zacieśniał tą relację z Bogiem. A więc kiedy przyszedł na spotkanie z Goliatem, to on był przygotowany. On przeszedł ten etap przygotowania. On tam nauczył się, jak pokonywać strach przed silniejszym. Wiecie, ja bym nie chciał zobaczyć lwa, niedźwiedzia tak po prostu twarzą w twarz. Ale on ich pokonywał. I kiedy zobaczył Goliata, to Goliat był dla niego jak ten niedźwiedź albo jak ten lew. Nic innego. On go tak widział. On nie widział go inaczej. Nie widział go tak, jak widzieli go Filistyni. A więc Dawid miał swój etap przygotowania. Nawet nasz Pan Jezus Chrystus miał. Jego życie składało się też z pewnych etapów, prawda? Tam można by było wyodrębnić taki etap od 0 do 12, prawda? A potem od 12 do 30. Nic nie znajdujemy w Biblii na temat jego życia właśnie w tym okresie między 12 a 30 rokiem życia. Nic nie wiemy o tym. Ale wiecie, w tym świecie wiele jest różnych pomysłów na to. Jak, co Jezus mógł robić i jak spędzał czas. I przeczytałem kiedyś, że w tym okresie między 12 a 30 rokiem życia, wyobraźcie sobie, Pan Jezus był w Tybecie. I kiedy wrócił, to właśnie cała ta mądrość jego, prawda, kazanie na górze i tak dalej, to wszystko tam z Tybetu pochodziło. No nie będę tego komentował, bo tu nie ma czego komentować w zasadzie. I potem następny etap, nauczanie, prawda, Pana Jezusa, ale jest taki szczególny moment i to możemy przyjąć jako taki etap przygotowawczy. 40-dniowy post. Pan Jezus został wyprowadzony na pustynię przez ducha i tam pościł, a później był kuszony przez szatana. I on te wszystkie pokusy odparł, przezwyciężył. Nie będę tego dzisiaj rozwijał, ale to ma bardzo bliski związek z tym, co mówiłeś, Jacku, o tych trzech rzeczach. Pożądliwość oczu, pożądliwość ciała, pycha życia. Z tym Pan Jezus się rozprawił, z tymi pokusami się rozprawił. One są widoczne również w kuszeniu Ewy, tam już w pierwszej księdze rodzaju. Nie chcę tego dzisiaj tutaj tak szczegółowo rozwijać. Ale Pan Jezus miał ten swój etap przygotowania. Musiał pokonać tą pokusę i wtedy mógł przejść dalej, mógł pójść dalej, mógł przyjść nad Jordan, zostać ochrzczonym i zaangażować się w misję. I być może, bracia i siostry, każdy z was, każdy z nas może być na jakimś etapie podobnym właśnie do tych etapów, które przedstawiłem. Może to jest jakiś taki etap właśnie jak Mojżesz. Taka proza życia. Praca, dom, owce, praca, dom, owce. Nic innego. Nic się nie zmienia. W sercu jest pragnienie, ale nic się nie zmienia. W sercu jest to dążenie, ale ciągle to samo. A może jest to jakiś taki etap, tak jak Dawid miał, że musiał ciągle walczyć z tymi lwami, niedźwiedziami. Ciągle musiał się z nimi zwagać, tak fizycznie walczyć, prawda? Być zaangażowanym w jakąś taką... A może tak jak Pan Jezus, który był narażony na pokusy. On się zmagał z pokusami. Pan Jezus był człowiekiem i wiemy, że jest napisane w liście do Hebrajczyków, że Pan Jezus był we wszystkim do nas podobny za wyjątkiem grzechu. I może też właśnie tak jest, że chciałbyś przejść na następny etap, ale coś powstrzymuje. Może właśnie ta proza życia, może właśnie te ciągłe jakieś walki, zmagania, może te ciągłe pokusy. Kiedy widzimy, że dziecko się nie rozwija prawidłowo, jesteśmy zaniepokojeni. To samo dotyczy naszego życia duchowego. Kiedy kręcimy się cały czas w kółko, kiedy nie możemy przejść dalej, wyżej, na następny etap, to zauważalny jest w naszym życiu jakiś zastój, jakaś stagnacja, jakieś zletnienie. I Pan chce, abyśmy poszli dalej, abyśmy przeszli na następny etap, abyśmy się nie zatrzymali w tym miejscu, bo On jest zaniepokojony. Amen. Kiedyś Paweł, apostoł, w swoim ostatnim liście napisał do Tymoteusza, który zatrzymał się. Zatrzymał się duchowo. I Paweł mówi do niego w drugim liście do Tymoteusza przed swoją śmiercią, pisze do niego, rozpal na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie. Rozpal na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie. Rozpal na nowo. Jeżeli tam się tylko coś tli, jeszcze jakieś trzy węgielki małe, rozpal to na nowo. Niech Święty powieje. No ale jak mogę to rozpalić? Ja nie mam siły, ja nie potrafię. Pan ci pomoże. Ale ostatnio rozważałem w naszym zborze też takie słowo na temat Słowa Bożego właśnie. I jedna rzecz mnie uderzyła. Jest napisane, a teraz nie pamiętam, czy to jest w Kolosanach, czy musiałbym popatrzeć, ale zacytuję to z pamięci. List do Kolosan, chyba 3 rozdział i 16 werset. Tam jest napisane, niech Słowo Chrystusowe mieszka w was obficie, albo jest jeszcze jeden też, i teraz nie wiem, czy on jest w Kolosanach, czy gdzieś tam w Filipianach, czy w Galacjanach. Wiara przychodzi, chyba w Rzymianach, liście do Rzymian, 10 rozdziale, tak mi się wydaje. Wiara przychodzi ze słuchania. Niesamowite. A słuchanie przez Słowo Chrystusowe. To mi się podoba. Wiara przychodzi ze słuchania. Brakuje ci wiary, masz małą wiarę. Pamiętacie, kiedyś uczniowie przyszli do Pana Jezusa i przymnóż nam wiary, powiedzieli, przymnóż nam wiary. Słowo Boże mówi, bez wiary nie można podobać się Bogu, kto przystępuje do Niego, musi uwierzyć, że On istnieje i wynagradza tych, którzy Go szukają. Więc jak tą wiarę osiągnąć? Jak osiągnąć wiarę? Poprzez słuchanie. Wiara przychodzi poprzez słuchanie. A słuchanie poprzez Słowo Chrystusowe. To się zazębia. A więc bracie i siostro, czytaj Boże Słowo. Czytaj Biblię. Bracia i siostry, czytacie Biblię? Ja wiem, że są tu osoby, które czytają. Ale wiem też, że są tacy, którzy nie czytają. Albo czytają raz na miesiąc jakiś fragment, albo raz na tydzień jakiś werset. Albo raz na dzień jeden werset. Wszystko za mało. Wszystko za mało. Zachęcam do czytania Bożego Słowa, żeby czytać tak jak książkę, od deski do deski, żeby zaznajomić się też z tą historią zbawienia, żeby wiedzieć, jak to tam po kolei było. To jest ważne. Z tego płyną niesamowite lekcje. To jest historia zbawienia. Stary Testament mówi nam o Panu Jezusie Chrystusie. Jeżeli chcesz przejść na następny etap, masz to w sercu, masz to pragnienie, zatrosz się o więcej wiary. Zacznij czytać Boże Słowo. Wtedy Pan cię poprowadzi. On uzna, że jesteś gotowy. Przyjdzie do ciebie. On sam przemówi. Dostaniesz wiadomość. Goliat się pojawił. Jesteś potrzebny. To będzie twoje 5 minut. Już będziesz wiedział, że to o ciebie chodzi. Trzeba kogoś uratować, wyprowadzić. Wiemy, że Egipt to świat, faraon to szatan. A więc idziemy do Egiptu wyprowadzać na wolność. Ratuj wydanych na śmierć, mówi Księga Przysłów. A tych, którzy wiodą na zatracenie, zatrzymaj. Kiedyś pamiętam, właśnie pewna osoba też podniosła rękę w naszym zborze, że chce przyjąć Pana Jezusa i ja tak, zanim to nastąpiło, to ja robiłem takie wezwanie raz, drugi, trzeci, kilkakrotnie. I w końcu ta osoba podniosła rękę. I po nabożeństwie dzieliłem się z kimś i mówię, ja nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że tak namawiałem, tak zmuszałem. A ta osoba, której to mówiłem, mówi, coś ty. No przecież jest napisane, ratuj wydanych na śmierć, a tych, których wiodą na zatracenie, zatrzymaj. Zatrzymaj, a więc zrób coś. Ja jej nie zmusiłem, ona sama podniosła rękę, ale jest tutaj jakiś element przymusu, prawda? Chciałoby się powiedzieć. Na pewno jest tutaj mowa o jakiejś determinacji, o jakimś rodzaju zaangażowania. Pan nie chce, żebyś zatrzymał się na tym etapie, na którym jesteś. On cię do Niego wprowadził. Ale On chce, abyś poszedł dalej. Abyś wspiął się wyżej. Abyś przeszedł na następny etap. Może to będzie właśnie ten etap działania, służby. Są jeszcze inne dwa etapy w życiu. Pierwszy z nich to jest etap życia z Bogiem. Albo inaczej, życia bez Boga. To jest pierwszy etap. A drugi etap to jest etap życia z Bogiem. Dla wierzących jeszcze jest jeden etap, to już jest życie w niebie, ale tu na ziemi. Może jesteś na tym etapie życia bez Boga. Na pewno dziś Duch Święty do ciebie mówi, abyś przeszedł na następny etap, bo Bóg nie chce, abyś się na nim zatrzymał, abyś się zatrzymał na tym etapie życia bez Boga. Życie bez Boga właściwie nie dotyczy tylko tych, którzy jeszcze nigdy się nie nawrócili, którzy nie powierzyli swojego życia Jezusowi, bo może i tak być, że jesteś osobą wierzącą, nawróconą, ale żyjesz bez Boga. Tak też może być. Przejdź na następny etap. Pójdź dalej. Pójdź wyżej. Pan Jezus cię poprowadzi. On da ci siłę. Rozpal na nowo charyzmat, który jest w tobie. Odgrzeb te skarby zakopane. Zacznij na nowo poznawać Jezusa. Taki ojciec Kościoła, Hieronim się nazywał, powiedział kiedyś, że nieznajomość Biblii to nieznajomość Chrystusa. Tak naprawdę, jeżeli chcemy poznać Pana Jezusa, Jego wolę, Jego życie, Jego naturę, to musimy sięgnąć po Biblię. Stamtąd płynie wiara. Słowo Boże jest prawdą. Słowo Boże jest fundamentem. Słowo Boże jest wszystkim. Dzięki. A więc, bracia i siostry, dzisiaj o przechodzeniu na kolejne etapy. Jeżeli jesteś w takim miejscu, czujesz się w takim miejscu jak Mojżesz, jeżeli czujesz się w takim miejscu jak Dawid, gdzieś tam na tych pastwiskach, a może się czujesz tak jak Pan Jezus, który był kuszony i już z tymi pokusami sobie nie radzisz, nie rezygnuj, nie poddawaj się, daj odpór jeszcze raz. Jeszcze ten trzeci raz daj odpór. Ten przysłowiowy trzeci raz. Daj odpór. Pan cię pomoże. Pan cię podniesie. Pan cię poprowadzi, żebyś mógł przejść na następny etap, zanim znowu szatan nie przyjdzie. Ale wtedy będziesz już mocniejszy. Pamiętacie? Tam jest napisane, kiedy Pan Jezus był kuszony, że szatan od niego odstąpił aż do czasu. Bo tak to działa. Pokusy przychodzą i odchodzą. Ale w tym czasie przejdź na następny etap. A wtedy będziesz już silniejszy i mocniejszy. Będziesz dalej. Amen. Kochani, powstańmy. Chciałbym już zakończyć. Poproszę zespół. Chciałbym zakończyć modlitwą, tak jak to też mamy w zwyczaju. Nie ma drogi na skróty. Trzeba przejść przez co przechodzisz. Mojżesz nie mógł wyprowadzić narodu izraelskiego wcześniej, zanim nie stał się pokornym człowiekiem. Dawid nie mógł pokonać Goliata, zanim nie pokonał lwa i niedźwiedzia. Pan Jezus nie mógł nas zbawić, zanim nie odparł pokus diabelskich. To, co ten pierwszy Adam zepsuł, drugi Adam w osobie Jezusa Chrystusa zwyciężył i dlatego stał się tą ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, niewinnym barankiem. Dlatego w nim jest nasze zbawienie i nasza siła i moc do tego, żeby iść dalej. Żeby iść dalej. Żeby iść dalej. Żeby przychodzić na następny etap. I o to chcę się pomodlić. Kochani bracia i siostry, wierzę, że jest to w waszym sercu, w moim sercu również, aby się nie zatrzymywać. Bo Pan Jezus powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. I Pan Jezus jest drogą, a droga służy tak naprawdę do przemieszczania się z miejsca do miejsca. Droga służy do tego, żeby osiągnąć cel, zamierzony cel. A więc na drodze raczej nie jest wskazane, żeby się zatrzymywać. Nie jest skazane, żeby się cofać, ale żeby iść do przodu. Do przodu. Ciągle dalej. Bóg jeszcze z nami nie skończył, drodzy bracia i siostry, a szczególnie bracia starsi. Bóg jeszcze chce nas przeprowadzić na następny etap. Jeszcze dalej. Jeszcze coś chce uczynić. Coś wielkiego chce uczynić. Amen? Amen. Bo On jest wielkim Bogiem. Dlatego czyni wielkie rzeczy. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że nas zachęcasz do tego, abyśmy wejrzeli w siebie i tak po prostu podjęli decyzję, żeby pójść dalej, żeby wspiąć się wyżej, żeby rozpalić na nowo ten charyzmat, który jest w nas, aby zaczerpnąć od siebie, aby uzyskać więcej wiary przez Twoje słowo. Panie, Dziękujemy Ci, że Ty nas nie zostawiłeś samych, ale Ty dajesz ich cenie i wykonanie, Panie, i to wszystko, co jest potrzebne, to Ty dajesz, Panie. Ty nas ubłogosławiłeś wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Dlatego wszystko, co jest potrzebne, już mamy, Panie, tylko nasza decyzja. Chcemy zdecydować. Ja chcę podjąć tą decyzję, aby nie zatrzymywać się w jednym miejscu. Aby nie zgnuśnieć w sercu swoim. Aby nie dać się pochłonąć tym rzeczom doczesnym. Panie, aby nie zwątpić w swoim sercu. Aby nie ulec pokusie. Panie, ale aby iść dalej mimo upadków. Dziękuję Ci, że Ty nas do tego uzdalniasz. Niech Tobie będzie chwała. Amen.
Dziękujemy.